Rozdział drugi. Zajścia w Normandii. Inny charakter miał konflikt w Normandii, do którego doszło nieco później. Tamtejsze płazy, pracujące głównie w Cherbourgu i zamieszkujące okoliczne wybrzeże, bardzo polubiły jabłka. Ponieważ jednak pracodawcy nie chcieli im ich dostarczać oprócz zwykłego pożywienia dla płazów, ponoć zwiększyłoby to koszty budowy ponad ustalony budżet, płazy organizowały złodziejskie wyprawy do pobliskich sadów owocowych. Wieśniacy skarżyli się na to w prefekturze i płazy dostały surowy zakaz włóczenia się po wybrzeżu poza tak zwaną jaszczurczą strefą, ale to nic nie pomogło. Ginęło coraz więcej owoców w sadach, ginęły też ponoć jajka z kurników i każdego rana znajdowano coraz więcej zabitych psów stróżujących. Wtedy wieśniacy zaczęli sami pilnować swoich sadów, uzbrojeni w stare strzelby i strzelali do kłusujących płazów. Ostatecznie pozostałoby to jedynie lokalną sprawą, ale normandzcy wieśniacy, rozgoryczeni między innymi również tym, że podniesione zostały podatki i podrożała amunicja, zapałali do płazów śmiertelną nienawiścią i organizowali na nie najazdy całymi uzbrojonymi zgrajami. Gdy zaczęli masowo zabijać płazy także w ich miejscach pracy, poskarżyli się prefektowi przedsiębiorcy prowadzący budowy wodne i prefekt zarządził, żeby wieśniakom odebrać ich zardzewiałe pukawki. Wieśniacy jednak bronili się przed tym i dochodziło do nieprzyjemnych konfliktów z żandarmerią. Zaciekli Normandczycy, oprócz płazów, zaczęli zabijać też żandarmów. Do Normandii ściągnięto posiłki policyjne, które przeszukiwały na wsiach dom po domu. Właśnie w tym czasie wydarzyła się bardzo nieprzyjemna historia. W okolicy Coutances wiejskie chłopaki napadły na płaza, który ponoć podejrzanie kręcił się w pobliżu kurnika. Otoczyły go, przypartego plecami do ściany stodoły, i zaczęły rzucać w niego cegłami. Ranna salamandra zamachnęła się i rzuciła na ziemię coś podobnego do jajka. Nastąpił wybuch, który rozerwał na kawałki płaza, ale także trzech chłopców. 11-letniego Piera Kajusa, 16-letniego Marcela Berarda i 15-letniego Luisa Kermadeka. Oprócz tego pięcioro dzieci zostało lżej lub ciężej rannych. Wieść o tym rozniosła się po całej okolicy. Około 700 ludzi zjechało się zewsząd autobusami, napadli oni na osadę płazów w zatoce Basque-Coutances, uzbrojeni w strzelby, widły i cepy. Jakieś 20 płazów zostało zabitych, zanim żandarmom udało się zapanować nad rozwścieczonym tłumem. Wezwani z Cherbourga saperzy otoczyli zatokę Basque-Coutances ogrodzeniem z drutu kolczastego. Lecz w nocy salamandry wyszły z morza, ręcznymi granatami rozwaliły kolczaste zasieki i najwyraźniej szykowały się do wypadu w głąb lądu. Ciężarówki wojskowe przywiozły w pośpiechu kilka kompanii piechoty z karabinami maszynowymi i kordon wojska starał się oddzielić jaszczury od ludzi. Tymczasem wieśniacy demolowali urzędy skarbowe i posterunki żandarmerii, a jeden nielubiany poborca podatkowy został powieszony na latarni z tabliczką "Precz z płazami". Gazety, zwłaszcza niemieckie, pisały o rewolucji w Normandii. Rząd w Paryżu ogłosił jednak stanowcze dementi. Podczas gdy krwawe starcia wieśniaków z płazami rozszerzały się na wybrzeże Kalwadosu, Pikardie i Pas-de-Calais, z Cherbourga wypłynął stary francuski krążownik Jules Flambeau w stronę zachodniego wybrzeża Normandii. Chodziło tylko o to, jak później zapewniano, żeby jego obecność wpłynęła uspokajająco zarówno na tamtejszych mieszkańców, jak i na płazy. Jules Flambeau zatrzymał się 1,5 mili od zatoki Basque-Coutances. Gdy zapadła noc, dowódca statku rozkazał, by dla większego wrażenia puszczano kolorowe race. Wielu ludzi na wybrzeżu przyglądało się temu pięknemu widowisku. Nagle usłyszeli syczący pomruk i przy dziobie okrętu wystrzelił w powietrze ogromny słup wody. Okręt przechylił się i w tej chwili nastąpił potężny wybuch. Widać było, że krążownik tonie. W ciągu kwadransa z okolicznych portów przybyły na pomoc łodzie motorowe, ale okazały się niepotrzebne. Oprócz trzech mężczyzn zabitych przy samym wybuchu, cała załoga ocalała, a Jules Flambeau zatonął 5 minut po tym, jak jego kapitan jako ostatni opuścił pokład ze słowami: "Nic się nie da zrobić". Urzędowy komunikat, wydany jeszcze tej samej nocy, głosił, że stary krążownik Jules Flambeau, który w najbliższych tygodniach miał zostać wyłączony z eksploatacji, Najechał podczas nocnego rejsu na podwodne skały i wskutek wybuchu kotłów zatonął. Ale gazety nie dały się tym uspokoić. Podczas gdy półoficjalne organa twierdziły, że statek natknął się na niemiecką minę nowoczesnej produkcji, opozycyjne i zagraniczne gazety przynosiły bijące w oczy tytuły: francuski krążownik storpedowany przez płazy, zagadkowe zdarzenie u wybrzeży Normandii, bunt płazów. Wzywamy do odpowiedzialności, pisał żarliwie w swej gazecie poseł Barthélemy, tych, którzy uzbroili zwierzęta przeciw ludziom. Tych, którzy dali płazom do rąk bomby, żeby nimi zabijały francuskich wieśniaków i bawiące się niewinne dzieci. Tych, którzy dali morskim potworom najnowocześniejsze torpedy, żeby mogły nimi zatapiać francuską flotę, gdy tylko się im zachce. Powtarzam, wzywamy do odpowiedzialności. Niech zostaną oskarżeni o zbrodnie, niech zostaną postawieni przed sądem wojennym za zdradę ojczyzny, niech zostanie zbadane, ile dostali od producentów uzbrojenia za to, że zaopatrują morskie kanalie w broń przeciwko cywilizowanej ludzkości i tak dalej. Po prostu zapanowała powszechna panika. Ludzie zbierali się na ulicach i zaczęto stawiać barykady. Na paryskich bulwarach stali senegalscy strzelcy z karabinami ustawionymi w kozły, a na przedmieściach czekały czołgi i auta pancerne. Wówczas na sali sejmowej powstał minister żeglugi morskiej, François Poinçon, blady, ale zdeterminowany, i przemówił: rząd bierze na siebie odpowiedzialność za to, że uzbroił płazy na francuskim wybrzeżu w strzelby, podwodne karabiny maszynowe, baterie dział podmorskich i wyrzutnie torped. Lecz podczas gdy francuskie płazy mają tylko lekkie działa małego kalibru, niemieckie salamandry uzbrojone są w podmorskie moździerze kalibru 32 cm. Podczas gdy na francuskim wybrzeżu jeden podmorski skład granatów ręcznych, torped i materiałów wybuchowych wypada średnio na 24 km, na włoskim wybrzeżu głębinowe arsenały broni rozmieszczone są co 20, a w wodach niemieckich co 18 km. Francja nie może pozostawić i nie pozostawi swych wybrzeży bez ochrony. Francja nie może zrezygnować ze swych płazów. Minister polecił już jak najdokładniej zbadać, kto jest winien fatalnych nieporozumień na wybrzeżu Normandii. Wydaje się, że płazy wzięły kolorowe race za sygnał do interwencji wojskowej i chciały się bronić. Na razie zarówno dowódca okrętu Jules Flambeau, jak i prefekt miasta Cherbourga zostali odwołani ze swych stanowisk. Specjalna komisja bada też, jak przedsiębiorcy realizujący zlecenia na prace wodne traktują płazy. W przyszłości będzie w tym względzie nakazany ścisły dozór. Rząd ubolewa głęboko z powodu strat w ludziach. Młodzi bohaterowie narodowi, Pierre Caillus, Marcel Berard i Louis Kermadec, zostaną odznaczeni i pochowani na koszt państwa, a ich rodziny otrzymają rentę honorową. W najwyższym dowództwie marynarki nastąpią istotne zmiany. Kwestią udzielenia rządowi wotum zaufania Wysoka Izba zajmie się, gdy tylko rząd będzie w stanie przedstawić dokładniejsze informacje. Następnie gabinet zapowiedział stałe posiedzenie. Tymczasem prasa, zależnie od zabarwienia politycznego, proponowała karną, likwidacyjną, kolonizacyjną albo krzyżową wyprawę przeciw płazom, strajk generalny, dymisję rządu, aresztowanie przedsiębiorców zatrudniających płazy, aresztowanie komunistycznych przywódców i agitatorów i wiele innych podobnych działań ratunkowych. Słysząc pogłoski o możliwym zamknięciu wybrzeży i portów, ludzie zaczęli gorączkowo zaopatrywać się w artykuły spożywcze i ceny wszystkich towarów rosły w zawrotnym tempie. W miastach przemysłowych wybuchły zamieszki antydrożyźniane. Giełdę zamknięto na 3 dni. Była to najbardziej napięta i najgroźniejsza sytuacja w ostatnich 3-4 miesiącach. Wówczas do całej sprawy zręcznie wmieszał się minister rolnictwa Monti. Zarządził mianowicie, żeby na francuskim wybrzeżu 2 razy w tygodniu wsypywano do morza tyle i tyle set wagonów jabłek dla płazów, ale na koszt państwa. To rozporządzenie niezwykle zadowoliło płazy i uspokoiło sadowników w Normandii i gdzie indziej. Ale Monti poszedł jeszcze dalej w tym kierunku. Ponieważ już od dłuższego czasu poważnie wrzało w regionach winiarskich, cierpiących na brak zbytu, minister zarządził, by państwo dopłacało do płazów w taki sposób, że każda salamandra będzie dostawać dziennie 0,5 litra białego wina. Płazy początkowo nie umiały sobie z tym winem poradzić, gdyż dostawały po nim silnych biegunek i wylewały je do morza. Jednak z biegiem czasu najwyraźniej przywykły do niego i, zgodnie z obserwacjami, od tego czasu francuskie płazy parzyły się z większym zapałem, chociaż z mniejszą płodnością niż wcześniej. Tym sposobem została za jednym zamachem rozwiązana kwestia agrarna i afera z płazami. Groźne napięcie zostało zażegnane, a kiedy wkrótce doszło do nowego kryzysu rządowego z powodu skandalu finansowego Madame Teplé, sprytny i doświadczony Monty został w nowym gabinecie ministrem żeglugi.